Dzień dobry, witajcie dzisiaj w rozkładzie. Przed mikrofonem jest z wami Karolina Gawot
i Joanna Jastrzębska.
Dzisiaj porozmawiamy o takim dosyć aktualnym temacie, dlatego też wybrałyśmy tę książkę. I na początku zaczniemy od cytatu, który zapamiętałyśmy albo nie zapamiętałyśmy, tylko w jakiś sposób trafił do mnie, bo to jest cytat wybrany przeze mnie. Mianowicie, najbardziej mnie denerwuje, jak ktoś mi mówi, że Bóg tak chciał. Niby czego chciał, żeby moja córka tak się męczyła? Rozumiem, że mnie mogło spotkać coś złego, ale ją, taką małą dziewczynkę, dlaczego tak się urodziła, za co? Nie potrafię sobie tego wytłumaczyć.
No i muszę powiedzieć, że jeżeli się komuś wydaje, że ten cytat jest mocny, no to jeszcze nie jest najmocniejsza rzecz. Mówimy tutaj o książce Żeby umarło przede mną, opowieści matek niepełnosprawnych dzieci Jacka Hołuba. To jest reportaż złożony z pięciu historii, historii pięciu rodzin, w których członkami są niepełnosprawne dzieci.
Dokładnie tak. Tak jak wcześniej wspomniałam, wybrałyśmy tę książkę ze względu na to, że teraz ten temat jest bardzo gorący. Generalnie to, co się dzieje, ta cała decyzja Trybunału Konstytucyjnego, późniejsze protesty, strajki i jakby te dyskusje na temat aborcji w różnych przypadkach, to jest teraz bardzo głośny temat. A ten tytuł, o którym mówi Asia, autor też zaznaczył, że tak naprawdę ta wypowiedź pada w każdej tej historii, że te matki po prostu obawiają się o tą przyszłość swoich dzieci, jak te dzieci sobie poradzą po ich śmierci.
Ty tutaj mówisz, tak już kilka razy powtórzyłaś, że wybrałyśmy tę książkę. Ja z kolei powiedziałabym, że chyba ta książka jakby sama się prosiła o to, żebyśmy poświęciły jej chwilę uwagi, pomimo że zwykle sięgamy po jakieś nowości. Ta książka była wydana 2 lata temu, jeśli dobrze pamiętam. To ona teraz zdecydowanie taką drugą młodość przeżywa i ja mogę powiedzieć, to już chwaliłam się Karolinie tym na tak zwanym poza anteniu, że dwie osoby w ostatnim czasie pisałam z nimi i rozmawiałyśmy, to były dziewczyny, rozmawiałyśmy w ogóle o sytuacji, która się dzieje w kraju i powiedziały, że no teraz czytają taką bardzo dobrą książkę i polecały mi, żeby umarły przede mną, na co ja wysyłałam im screena, że no już jestem na którejś stronie i czytam tę książkę jakby sama z siebie i to mnie fascynuje, że tak kolektywnie, tak zupełnie niezależnie, zbiorowo ludzie czytają tę samą książkę, także my chyba nie jesteśmy wcale wyjątkiem.
Właśnie się zastanawiam, z czego to wynika, że Asia powiedziała, że o tej książce jest głośno, mówiąc mi, że przecież ta książka sama nas wybrała tak naprawdę, bo czasem jest tak, że wydawnictwa w takich dosyć gorących momentach podsuwają trochę czytelnikowi wybór jakiejś konkretnej książki o określonej tematyce, między innymi wydawnictwo Czarne, no ale tutaj widzę, że ewidentnie te polecenia znajomych bardziej przeważały niż wybór sugerowany przez wydawnictwa.
Tak, teraz może przejdźmy już do samej zawartości. Ja się zastanawiałam, co o tej książce powiedzieć, o czym ona jest. I pamiętam, że tak miałam cały czas tę myśl z tyłu głowy, a czytałam sobie już jakąś inną książkę i tak sobie przypomniałam, kurczę, o czym ta książka jest, jak wam opowiedzieć o niej? I wtedy przeczytałam zdanie, człowiek może o wiele więcej niż mu się wydaje. I tak myślę, że ta książka zupełnie niezwiązana z tym reportażem, o którym dzisiaj mówimy, bardzo fajną definicję tej pozycji pokazała, bo rzeczywiście te bohaterki, z którymi my się zapoznajemy dzięki Jackowi Hołubowi, są takimi supermenkami, czyli takimi ludźmi, którzy mogą o wiele więcej niż wydaje mi się, że mogą.
To prawda, bo to są osoby, które niejednokrotnie pracują też, mają rodziny, mają inne obowiązki i też codziennie opiekę nad dzieckiem, które nie wynika tylko z tego, to jest opieka, która nie wynika tylko z tego, że jest się mamą, że się trzeba tym dzieckiem zajmować, tylko tutaj jest to niezbędne zabiegi, niezbędne jakieś rehabilitacje, które codziennie tak naprawdę towarzyszą tym kobietom i one jednocześnie żyją zupełnie zwyczajnie, mając codziennie ten bagaż tak naprawdę na plecach.
Ja czytając, żeby umarło przede mną, miałam naprawdę przez te 160 stron reportażu, miałam takie jedno wielkie zdziwienie cały czas w głowie, bo czułam się jak w jakimś innym świecie, bo dla mnie to jest normalne, że wstaję rano, idę do pracy, mogę sobie po pracy albo przed pracą trochę poleżeć, mogę cały dzień nawet, jeżeli mam wolne, sobie poleżeć i nie robić absolutnie nic produktywnego. A tam cały czas coś się dzieje i to te kobiety, bo to, no to poznajemy historię z perspektywy matek, one cały czas mają ręce pełne roboty i to nie robią nic związanego ze sobą, ale cały czas mają na uwadze dzieci. To dziecko niepełnosprawne, które wymaga od nich, wymaga, żeby matka podporządkowała sobie pod to dziecko całe życie.
No właśnie, miałam takie myśli, że jak ja często narzekam na to, że ja jestem zmęczona, że ja nie mam czasu, bo pracuję, a tutaj dociera to do mnie, że to jest nic tak naprawdę przy tym, co przechodzą te kobiety i że ja mam czasem wolne w pracy, mam urlop, a tutaj nigdy nie ma czegoś takiego i już do końca życia, chyba ta świadomość, że to już do końca życia tego wolnego się nie będzie miało.
Tak, i ja chyba bym tutaj naprawdę podkreśliła to, co powiedziałaś, bo słyszy się o tym chyba na co dzień. Jeżeli słyszy się o jakiejś zbiórce, o jakiejś pomocy potrzebnej osobom niepełnosprawnym, słyszy się, że to wymaga specjalnych jakichś poświęceń i tak dalej, ale nie wiem, czy wy sobie uświadamiacie, że to jest 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu i od tego nie ma przerwy. Jeżeli któraś z pracujących matek ma urlop, to ona nie ma urlopu od tego, co się dzieje w domu. Przed tym tak naprawdę nie można uciec. Mamy też historie, które pokazują, że tylko matka tak naprawdę wie dokładnie, jakie ćwiczenia wykonywać, jakie obowiązki przy dziecku należy i o której godzinie zrobić i może oczywiście kogoś wtajemniczyć, ale samo wtajemniczanie w opiekę nad dzieckiem będzie trwało pewnie ze 2 tygodnie.
No i taka obawa chyba oczywista, wynikająca z tego, że ktoś się zajmie twoim dzieckiem. Myślę, że takie obawy pojawiają się u każdej kobiety, która generalnie ma dziecko, małe dziecko. Tylko, że tutaj jest ten problem, że to dziecko, które w przypadku kobiet, które urodziły zdrowe dzieci, to bycie małym dzieckiem kiedyś się kończy. A w przypadku kobiet, które mają niepełnosprawne dzieci, to jest tak naprawdę przez całe życie opieka nad dzieckiem, które często mentalnie zostaje na takim właśnie poziomie, albo ten poziom opieki jest taki sam jak w przypadku małego dziecka, nawet co już jest dorosły człowiek. I to, no, to jest okropne trochę.
Pamiętam jedną taką historię, w której matka chciała zatrudnić opiekunkę do tego swojego niepełnosprawnego dziecka. Już nie pamiętam w tym momencie, która z tych kobiet to była. I opiekunka trochę się obruszyła. No, nie pasowała jej stawka, którą ta matka jej proponuje. No i to mnie tak uderzyło, że tutaj obca osoba za pieniądze, jakiekolwiek pieniądze, nie chce zajmować się tym dzieckiem, dlatego że te pieniądze są to jest za mała stawka, no a ta kobieta robi to za darmo i jeszcze sama do tego dokłada i pieniądze, no i własny czas, własne zdrowie. No to jest naprawdę uderzające i wydaje mi się, że jest to książka, która, no, po której już nie będzie się patrzyło na kwestię niepełnosprawności, tak jak do tej pory się patrzyło.
Tylko, że to jest kwestia tego, że to nie zmienia twojego zdania na temat niepełnosprawności, bo generalnie niepełnosprawność się kojarzy zawsze z czymś z takim przykrym. No nie da się ukryć, że to nie ma raczej pozytywnych odczuć. Zawsze z takim z taką myślą, że szkoda jest tego rodzica, który takie dziecko urodził. Szkoda jest też tego dziecka, które sobie przeczytałam taką wypowiedź, nikt też się nie chciał z niepełnosprawnością urodzić. Więc zawsze takie myśli pojawiały się w naszej głowie, a że tutaj wchodzimy w głąb i naprawdę myślimy sobie, że bardzo byśmy takiego życia nie chcieli i oczywiście mówienie o tym, że ktoś jest niepełnosprawny, że ktoś ma niepełnosprawne dziecko jest samo w sobie smutne, ale wchodzenie w to Chyba nikt nie chce wchodzić w to głębiej, bo to niesie ze sobą niestety niewyobrażalne zaskoczenie, może nie zaskoczenie, bo to nie zaskakuje, ale tak jeszcze bardziej chyba przybija, tak dobija po prostu.
I to jest taki cios trochę między oczy, ale myślę, że trochę się rozgadałyśmy o naszych takich odczuciach, o takich pierwszych wrażeniach, no bo naprawdę nie da się ukryć, że ta książka chyba na nas obu wywarła duże wrażenie, prawda?
Bez wątpienia, tak.
Ale to może pochylmy się trochę nad tym, co my w ogóle dostajemy. Ktoś ma książeczkę, no bo to jest książeczka, 160 stron, to tutaj jakie można mieć w zasadzie wymagania. No i ja tak ciebie może zapytam, mamy książeczkę i co tam będzie? Co tam nam autor funduje, to wiemy już, że to jest reportaż, ale jak on się do tego zabrał?
Asiu, to jest dobre pytanie, ale wrócimy do tego po utworze.
Wracamy za chwilę.
Rozkład. Dyskusje o książkach.
Jesteśmy z powrotem, rozmawiamy o książce Żeby umarło przede mną, opowieści matek niepełnosprawnych dzieci Jacka Hołuba i przed mikrofonem Joanna Jastrzębska
i Karolina Gawot.
No miałyśmy porozmawiać o samej formie reportażu, bo ja jestem ciekawa, co ty o tym sądzisz i jakbyś tak mogła wtajemniczyć naszych słuchaczy, co oni za tą okładką dostaną.
To tak, generalnie tutaj jest dość prosta budowa tego reportażu, mianowicie mamy te 5 historii i każda z nich to jest oddzielny rozdział. I to jest w takiej formie płynnego tekstu, jakby zebrania tych wszystkich pewnie odpowiedzi każdej z matek i stworzenia z tego jakby całej historii.
To takie trochę opowiadanie, nie? Tak jakby się czytało, nie ma dialogów w zasadzie, tylko cały czas monolog jednej osoby.
Tak, tak. I dlatego myślę, że przynajmniej mi bardzo dobrze się to czytało, bo to tak się płynie po tej książce generalnie, bo to wszystko tak bardzo fajnie autor to wszystko zebrał i tak płynie się.
Ja tak myślę, że tak naprawdę ta książka to jest trochę esencja reportażu, bo tutaj nie mamy absolutnie nic nadprogramowego. Mamy tak naprawdę samą treść. Nie ma żadnych ozdobników, nie ma żadnego przesadzania z formą. Mamy, powiedziałabym nawet, że gołą surówkę, tylko że no, my jako dziennikarki trochę wiemy, że to na pewno nie była surówka.
To dużo tak, roboty, no.
Żeby w takiej wersji je przedstawić, no to na pewno Hołub musiał poświęcić bardzo, bardzo dużo czasu. Ale
gratulujemy autorowi.
Tak, gratulujemy i powiedziałaś to tak trochę półgębkiem, ale ja uważam, że naprawdę należy mu się ogromny podziw, bo widać, jak wiele pracy w to włożył.
Tak, bo naprawdę fantastycznie to przepływa, te wszystkie informacje, gdzie generalnie to jest bardzo dużo wątków, bo to jest tak naprawdę opisywanie bardzo często w tych historiach już momentu, w którym te kobiety są w ciąży, do momentu, gdy one są, te dzieci już mają kilkanaście albo nawet dwadzieścia kilka lat, więc to jest naprawdę opisywanie całej tej choroby, całego tego życia z tymi dziećmi w takiej naprawdę płynącej formie.
Mnie to zadziwia, że rozmiarowo to jest naprawdę książeczka, a treściowo no to jest księga, bardzo taka potężna, z ogromnym ładunkiem.
To jest 5 historii, 5 takich żyć trochę tych kobiet, mm-hmm. Więc to jest niesamowite na pewno. Tylko tak się zastanawiam, co ty o tym myślisz? Czy nie czujesz, że ten reportaż jest troszkę biedny, jeśli chodzi o jakieś urozmaicenia i głosy osób jakiś, nie wiem, pomocy społecznej, jakichś takich organizacji, czy nawet osób z rządu, które się odniosą do tej sytuacji kobiet, do zasiłków, które one otrzymują, bo oczywiście krytykują te pieniądze, które spływają i uważają, że są niewystarczające. Nie sądzisz, że tego brakuje?
Ja tak trochę się uśmiecham, bo miałyśmy ostatnio długą, długą dyskusję na temat powiedzmy obiektywności i w ogóle pisania reportażu i zajmowania się różnymi tematami.
Jeszcze trochę pomęczę.
I muszę powiedzieć, już tak wywołana do tablicy, że z tym, co powiedziałaś jako pierwsze, że jest to troszeczkę biedny reportaż, to no przyznam, że miałam takie wrażenie, ale tutaj chodziło mi bardziej o tę formę, która jakby jest generalnie bez zarzutu, no bo ona jest po prostu tym, czego my się spodziewamy, czyli tymi opowieściami matek niepełnosprawnych dzieci. Ale jednak czasami, jak sobie myślę o tej książce, to tak chwyta mnie jakiś taki poryw, taki odruch, że kurczę, przecież nawet nie ma się na czym, jakby nie ma na czym oka zawiesić, bo to jest takie bardzo, bardzo proste. Natomiast odpowiadając na drugą kwestię, czyli te pozostałe głosy, no to nie da się szybko odpowiedzieć na to pytanie, krótko. Ale no nie, nie brakuje mi, dlatego że autor nas jakby uczciwie uprzedza, co my w tej książce znajdziemy. I nie uważam, że jest to jakieś nadużycie na przykład, tak jak pewnie są takie głosy, że no on pokazał ten świat nieobiektywnie. No umówmy się, na 160 stronach pokazać taki problem obiektywnie z każdej strony, w sensie może to jest lepsze określenie niż obiektywnie, no nie wiem, czy to jest realne.
Znaczy tak, oczywiście na takiej liczbie stron, jaką dostaliśmy, nie. Aczkolwiek no ja też uważam, że tam niczego nie brakuje. Oczywiście myślę, że moglibyśmy otrzymać takie próby nawiązania, próby nawiązania kontaktu z osobami, które gdzieś tam poniekąd są odpowiedzialne za to, ile jakie te kwoty dostają te matki. Ale czy tak naprawdę tutaj chodzi o jakąś walkę i jakieś wyjaśnienie, dlaczego tak jest, dlaczego one dostają tyle, a nie tyle, dlaczego ta pomoc jest taka, a nie inna? No chyba też nie o to chodzi. One nie mają poniekąd pretensje, ale tu nie chodzi o taką konfrontację chyba tak naprawdę z tym, tylko bardziej po prostu opowiedzenie, takie subiektywne podzielenie się. Zresztą tak naprawdę kto może być bardziej obiektywny niż matki, które mają te niepełnosprawne dzieci?
No właśnie. I kto może być większym ekspertem niż osoba, która z tą niepełnosprawnością przebywa 24 godziny na dobę?
No troszkę powtórzyłam to, co ty mi kiedyś już powiedziałaś w naszej jakiejś innej rozmowie, że kto może być bardziej właśnie obiektywny niż osoby, które to przeżywają tak naprawdę.
A, to ja dobrze, że mam słabą pamięć, bo nie pamiętam tych słów.
No, ale brzmiało, jakbym ja to powiedziała, więc też jest okej. Chciałbyśmy odnieść to do tej sytuacji, która ma miejsce w ostatnim czasie. Mhm. Jak wiadomo, Trybunał Konstytucyjny zdecydował, że aborcja nie będzie możliwa w przypadku, gdy płód jest upośledzony albo jest duża szansa na chorobę dziecka. Wszystko wskazuje na to, że dziecko urodzi się nieuleczalnie chore. I poniekąd możemy to odnieść do tej książki, chociaż tak naprawdę większość tych historii, która jest przedstawiona tutaj, dotyczy matek, które dowiedziały się o chorobie dziecka już po porodzie. Jedna z nich wiedziała, że będzie inaczej, ale generalnie wszystkie odnoszą się do tego, do tej możliwości decyzji, takiej decyzyjności kobiet w kwestii urodzenia takich dzieci chorych, dzieci upośledzonych. Co ty o tym myślisz?
Ja uważam, że no ta książka naprawdę może, jest ona trochę niebezpieczna, dlatego że jeżeli ktoś ma taki swój stały system wartości, jest jakby pewny swoich racji, no to jeżeli jest otwartym człowiekiem, po przeczytaniu tej książki może naprawdę zmienić zdanie, dlatego że to wszystko, co my czytamy, pokazuje, że te kobiety mają prawo wypowiedzieć się w kontekście aborcji, tego, czy taka możliwość powinna być udostępniona każdemu, każdej kobiecie, czy nie powinna. No i jeśli ja dobrze pamiętam, a chyba w tym przypadku pamięć mnie nie zawodzi, to każda z tych kobiet uznała, pomimo swojego różnego światopoglądu i różnego podejścia do aborcji, uznała, że powinno się mieć prawo do decyzji o tym, czy chcemy rodzić niepełnosprawne, czy też chore dzieci.
Tak, myślę, że warto też o tym wspomnieć, że niejednokrotnie te kobiety były bardzo wierzące, albo z takimi bohaterkami się spotykamy. Dla niektórych wiara była poniekąd
ważną częścią życia.
Ważną częścią życia, dokładnie. Ale tu jest ten problem, że po prostu oczywiście, jak w tym momencie rząd poniekąd podejmuje decyzję, kobiety chce to robić, chce to zrobić, to oczywiście kobiety urodzą takie dziecko, ale nikt nie ma świadomości tego, jak duży to jest obowiązek. I oczywiście można mówić o tym, że otrzymają wsparcie finansowe, otrzymają rehabilitację, ale że tak naprawdę to jest nic i nic nie jest w stanie jakby pomóc im w tym wszystkim, bo to jest kwestia jednostkowości, to nie jest kwestia, niezależnie myślę od tego, jaka ta pomoc by nie była, to zawsze to jest taka sprawa, że to rzutuje na całe życie tej matki tak naprawdę.
Wiesz, teraz tak sobie pomyślałam, jak wspomniałaś o tych pieniądzach, które dostaje się w ramach jakiejś zapomogi, to myślę, że po tym, co przeczytałam w tym reportażu, to trudno mi sobie wyobrazić kwotę, która byłaby, która ściągałaby z tych matek tytuł bohaterek. Ja myślę, że nawet gdyby one dostawały setki tysięcy, to ich życie i tak to jest naprawdę jedno wielkie poświęcenie, bo pieniądze jakby fajnie, że są i powinny te matki rzeczywiście, te rodziny powinny mieć tyle środków, ile jest potrzebnych na zapewnienie komfortu życia, a wiadomo, że to jest trudniejsze w przypadku posiadania dziecka z niepełnosprawnością. Ale to w niczym, nawet gdyby ta pomoc ze strony państwa była dużo, dużo lepsza niż jest, to w niczym nie ujmuje tym matkom ich bohaterstwa i tych ich takich nadludzkich wręcz mocy.
Myślę, że tak, to jest też inna sprawa niż o której ja myślałam, że to na pewno nie ujmuje, ale też właśnie żadne pieniądze nie będą w stanie tutaj...
Zrekompensować
tego tak, że to jest po prostu życie, poświęcone życie i droga, którą te kobiety muszą w tym momencie na pewno wybierać, jeśli rząd podejmie taką, a nie inną decyzję i zostanie ona zatwierdzona. I chyba to jest najgorsze, że nigdy nie ma takiej świadomości i zawsze się patrzy grupowo, a nie indywidualnie, że to jest życie, które ktoś musi poświęcić na coś, a nie daj Boże nie chcę.
Ta książka jest jeszcze warta przeczytania z tego powodu, że uczy nas, jak bardzo proste czynności mogą powodować wielką radość. I pamiętam jedną historię, w której matka po wizycie u specjalistki, u jakiejś rehabilitantki, mówiła z taką radością, że jej dziecko zaczęło siadać. I jakby to naprawdę wow, że można się cieszyć z takich rzeczy. To jest taki trochę podręcznik nauki z prostych rzeczy.
Podręcznik radości dla osób, które nie mają z tym do czynienia i które, jeśli nie będą z nim miały do czynienia, to faktycznie, ale my zawsze będziemy patrzeć na to z boku trochę. Tylko chyba przeżycie tego tak naprawdę jest w stanie w jakikolwiek sposób poczuć to i zrozumieć te wszystkie działania, te wszystkie małe i większe smutki, które spotykają te kobiety.
W tym odcinku to w zasadzie będzie już tyle. Pewnie jesteście tak samo jak my, zdziwieni, że we wszystkim się tu praktycznie zgodziłyśmy, ale wszystko przed nami. Odsyłamy Was na nasz Instagram rozklad.fm, jeżeli chcecie podzielić się swoimi wrażeniami. No i do usłyszenia za tydzień.
Dokładnie tak, zapraszamy do wyrażenia opinii. My tutaj dosyć sporo chyba tych opinii wyraziłyśmy, jeśli chodzi o też nasze takie indywidualne poglądy. Zapraszamy Was też do tego samego, czy w kwestii książki, czy w kwestii Waszych poglądów, Waszego podejścia do tej sprawy. Dzisiaj była z Wami Karolina Gawot
i Joanna Jastrzębska. Do usłyszenia.
Do usłyszenia.